Bracia i siostry, co ci przeszkadza wierzyć? Czy nic ci nie przeszkadza? Przeszkadzać w wierze mogą najpierw prześladowania, jeśli są. Szczęśliwie dla nas w Polsce nie ma prześladowań za wiarę. Od czasu właściwie śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 roku praktycznie nikt nie zginął za wiarę i za wolność Kościoła. W Europie do niedawna jeszcze nie było prześladowań, ale się zaczęły poprzez różne instytucje, gdzie łamie się ludziom sumienia. Lekarzom, prawnikom, farmaceutom, politykom. Robi się to dość w tajemniczy sposób, ale w istocie wywiera się presję. Ale nie jest to jeszcze takie prześladowanie, jakie było udziałem chrześcijan pierwszych wieków czy doby komunizmu. Może przeszkadzać wierzyć niewiara lub wątpienie bliskich. Na przykład wątpienie rodziców. No nie jest pomocą na drogach wiary dla dzieci. Wystarczy, że jeden z rodziców wątpi. Dzieci stają na rozdrożu i mają taki dylemat. Kto ma rację? Czy matka, która wierzy, czy ojciec, który wątpi? Tak rodzi się relatywizm. W domu, kto ma rację, ojciec czy matka, bo niemożliwe, że oboje mają rację. Można mieć taką trudność w małżeństwie, że mąż nie wierzy lub żona nie wierzy. Dla niektórych rodziców trudnością w wierze jest utrata wiary przez ich dzieci. I mają z tym pewien problem. Rodzi się poczucie winy na przykład, słuszne, niesłuszne, nie rozstrzygamy teraz tego. Przeszkodą na drogach wiary może być instytucja pośrednicząca, czyli wspólnota wiary, Kościół i rządzące nim prawa, dogmaty, nauka moralna, którą głosi, a wcale nie musi się podobać. I człowiek wewnętrznie się nie zgadza, i to rodzi pewien kryzys jego relacji z Bogiem, ponieważ uważa, że Kościół nie powinien się wypowiadać w pewnych kwestiach, a jak się wypowiada, to zgoła inaczej powinien. I to może być problem. W instytucji może być konkretna osoba, na przykład ja mogę być przeszkodą dla kogoś z was. Albo ty możesz być przeszkodą dla kogoś. Wcale nie musisz o tym wiedzieć. Ktoś nie musi ci tego mówić. Ale tak może być. Przeszkodą na drogach wiary może być wiara przeżywana w sposób fałszywy, zakłamany, groszący, fanatyczny. No i są tacy ludzie, których jak się spotyka, to ktoś mówi, wolałbym go nie spotkać, albo jeśli ma tak wyglądać wiara, to wolę nie wierzyć. My kodujemy pewne skojarzenia z wiarą w świadomości innych ludzi. Ktoś patrzy na mnie czy na ciebie, no i ma skojarzenia. Niemożliwe, żeby tych skojarzeń nie było. Jakieś są. Przeszkodą na drogach wiary mogą być własne słabości. Na przykład lenistwo duchowe, obojętność. człowiek się wychowuje w atmosferze obojętności, nasiąka tą atmosferą, no i potem nie reaguje na łaskę, której Bóg mu udziela. Nie rozpoznaje tej łaski, nie współpracuje z tą łaską. Niewątpliwą przeszkodą i pierwszą, którą należałoby wskazać, jest na pewno szatan, który sam utracił wszystko, co miał i pracuje teraz, aby każdy z nas utracił wszystko na zawsze, tak jak on. I to jest pierwszy, a właściwie jedyny wróg, jakiego mamy. To demon. Będzie egzorcyzm w czasie chrztu. I wtedy powiem taką modlitwę, która służy oddaleniu wpływów szatana od tego dziecka, które będzie kuszone przez całe życie. Na razie jest nieświadome tego, co się z nim dzieje, ale już w wieku kilku lat, kilkunastu, odczuje, czym są pokusy, realność pokus. Będzie kuszony na wszelkie możliwe sposoby. Każdy z nas jest dzisiaj zaproszony do tego, żeby się zastanawiać, co mi przeszkadza wierzyć. Gdzie są te trudności? Opowiem historię pewnego człowieka, niektórzy pewnie słyszeli. On nazywa się Janusz Świta i ma blisko 50 lat. I na tydzień przed swoimi 18 urodzinami zderzył się jadąc motocyklem z tirem i zatrzymał się na tym tirze i stał się sparaliżowany czterokończynowo. Życie dla niego wtedy straciło sens. Prosił prezydenta Kaczyńskiego o prawo do eutanazji, ale nie otrzymał takiego prawa. Dowiedziała się o nim Anna Dymna i Fundacja Mimo Wszystko, bardzo ważna nazwa, Mimo Wszystko, kupili mu wózek i poprosili go o współpracę, żeby był ekspertem dla pacjentów z porażeniem czterokończynowym. I jest. Żyje i udziela porad. Bo jest świadkiem, że można sobie poradzić z czymś takim. Napisał książkę, trzymając ołówek w ustach. O tak, klikał jak dzięcioł w klawiaturę. 12 oddechów na minutę. Możesz ją przeczytać, a nawet warto byłoby, żebyś przeczytał. Nie wiem, ile pisze się taką książkę, trzymając ołówek w ustach i klikając w klawiaturę komputera. I oddychając jednostajnie 12 oddechów na minutę, ani szybciej, ani wolniej. Tak ma ustawione to urządzenie. I dokonało się w nim głębokie przewartościowanie. On, który kochał panienki, imprezy, trawkę, alkohol, szybką jazdę, już nie jeździ szybko. Jeździ wolno. Nie ma panienek. Żadna nie chce z nim chodzić. Już nie ma kumpli do imprezy, bo żaden nie chce z nim imprezować, bo on nie może pić alkoholu. Już wszystko, co miał do wypicia, wypił. Musi bardzo uważać, żeby się nie zakrztusić. I zaczął zmieniać, znaczy Bóg zaczął zmieniać w nim patrzenie na wszystko. Na życie, na śmierć, na cierpienie, na relacje. Na przykład odkrył miłość swojego ojca, którym gardził przez kilkanaście lat, uważając, że do niczego ojciec nie doszedł, że nie ma kasy, że nie ma nazwiska, że nie ma stanowiska, że nie ma władzy że jest nikim. Tak myślał o swoim ojcu, górniku, który zjeżdżał pod ziemię wydobywać węgiel dla innych, żeby mieli ciepło w domach. I nagle w tej książce napisał taki rozdział, ja się rozpłakałem, jak czytałem. Tadeusz Cyrenejczyk. Tak jak Szymon z Cyreny był na drodze krzyżowej, to on na swojej drodze krzyżowej ma Tadeusza Cyrenejczyka. To jego ojciec, który go oklepuje, pielęgnuje, sprząta, myje i ciągle potwierdza mu swoją miłość. Wyznaje mu w ten sposób swoją miłość. Synowi, który nim zgardził, który wziął go w pewnym momencie w nawias. Mówi, Tadeusz Cyrenejczyk, a warto tę książkę przeczytać, bo ona pokazuje, że on doświadczył miłosierdzia, ale nie od tych ludzi, z którymi imprezował. Doświadczył miłosierdzia od zupełnie kogoś innego. Właśnie od rodziców, właśnie od aktorki, właśnie od fundacji Mimo Wszystko, właśnie od lekarzy, ostatecznie od Boga. Bóg się nad nim zmiłował. Chociaż chciał umrzeć, żyje i widzi sens swojego życia. Więc były rzeczy, które go oddalały od Boga i od wiary. Na przykład zdrowie, inteligencja. Wiesz, ile ludzi rozum oddalił od Boga? Miliony ludzi zostało oddalonych od Boga siłą własnego rozumu. Oddaliło się, negując tego Boga. Chociaż Bóg im to dał. I nie po to, żeby zanegowali Boga. Ale oni zrobili taki użytek ze swojego rozumu. I miliony osób utraciło więź z Bogiem tylko dlatego, że urodziło się pięknym. I to piękno okazało się uwodzicielskie, zgubne, usiedliło tych ludzi. Piękno. Ilu ludzi oddaliło się od Boga tylko dlatego, że uwierzyło w swoje piękno i ta piękność pogrążyła ich. Wiele rzeczy cudownych, wspaniałych, które dał nam Bóg, może ostatecznie stać się przeszkodą na drodze do wiary, jeżeli zaczniemy ich używać inaczej, niż Bóg przewidział. Jeżeli zrobimy z nich przedmiot naszego bałwochwalstwa. Dlatego jest ważna ta uroczystość miłosierdzia Bożego, bo ona mówi, że ono jest nad światem. I że ileś osób, które modlą się o to miłosierdzie, być może trzyma ten świat przy życiu. Rabini żydowscy mówią, że jest 7 sprawiedliwych na świecie, którzy trzymają świat, że on nie zatracił się jeszcze. I nie wiadomo, gdzie oni są i kto jest tym sprawiedliwym w oczach Boga. Ale trzeba się cieszyć, że jest tych 7. Może jeden jest w Polsce nawet. Nie wiadomo, gdzie oni są. Ale Bóg jakby bierze na wzgląd ich sprawiedliwość, a nie nasze winy. Bo gdyby wziął odwrotnie, to już powinien skończyć historię tego świata dawno. Ale Bóg jest miłosierny. Mówił do siostry Faustyny, że zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę jako król miłosierdzia. Teraz jest czas miłosierdzia. Teraz, dzisiaj. dzień po dniu, godzina po godzinie. Bo niektórzy myślą, że będzie odwrotnie, że teraz niby jest jakaś sprawiedliwość, a potem to Bóg będzie miłosierny. Nic bardziej błędnego. Teraz jest miłosierny, a potem będzie tylko sprawiedliwość. Teraz. Dlatego Bóg przez Izajasza mówi, szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć, póki jest ta możliwość. Póki macie tę łaskę, tę szansę, póki jesteście w drodze. Póki jeszcze masz myślenie, póki masz świadomość, póki kojarzysz. Teraz. Bo przyjdzie moment, w którym będzie otępienie starcze. Demencja. Tak wielka, że nawet człowiek nie wie, która ręka jest lewa, a która prawa. Miłosierdzie Boże jest nieskończone. Nie ma granic. Ale czas, w którym możemy je spotkać, uchwycić, jest ograniczony. Nasze życie jest ograniczone. A miłosierdzie Boże jest nieskończone. I nic i nikt nie może go ograniczyć. Dlatego nie możemy odmówić miłosierdzia nikomu. Zwróć uwagę na koronkę. Mam nadzieję, że dzisiaj każdy z nas pomodli się koronką do miłosierdzia. W niej mówimy, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. To słowo ostatnie jest tutaj kluczem. Całego świata. Czyli nie wyłączamy nikogo, ani sąsiadów, ani wrogów, ani pozornych przyjaciół, ani konkurencję, ani teściów, ani nie wiem, niewdzięczne dzieci, ani nieznośne wnuki. Nikogo nie wyłączamy z tego miłosierdzia, z tej modlitwy. Miej miłosierdzie dla świata całego. Dla każdego. Jezus powiedział rzecz paradoksalną, że prawo do Jego miłosierdzia mają największe ci, którzy są największymi grzesznikami. To burzy nasze wyobrażenia o Bogu. Najwięksi mają największe prawo? No tak. Dobrze słyszysz. Najwięksi grzesznicy mają największe prawo. Ale kto z nich jest największym grzesznikiem? I kto ma to określić? Przecież nie my. To Bóg wie, kto najbardziej potrzebuje miłosierdzia. Potrzebujemy wszyscy. Ale niektórzy potrzebują bardziej. Przez to, że ich życie jest takie, jakie jest. Albo było takie, jakie było. Czy wierzysz, że miłosierdzie Boże jest nieskończone? Jeżeli choćby wszyscy ludzie się w jednej chwili zwrócili o to samo, wystarczy. Dla wszystkich. Dla każdego. I jeszcze zostanie. To tylko u Boga tak jest. To jedyny przypadek, w którym Bóg faktycznie jest dla wszystkich. To nie jest tak, że tylko Tomasz szukał dowodów, znaków. My też szukamy. Nam też już przestają wystarczać słowa. Chcemy faktów. Co świadczy o Bożym miłosierdziu w Twoim życiu? Czy widzisz te ślady Bożego miłosierdzia, które Bóg zostawił w Twojej historii? Jeśli to widzisz, to jesteś szczęśliwym człowiekiem, bo wierzysz, że nie jesteś sam, że Bóg się Tobą zajmuje, najlepiej, jak można. Amen.